uczestników mundy i podzielą się wierszami.
Miłość Boga. Bóg ludzkość tak umiłował, że Chrystusa nam darował, aby zbawił nas od złego i zaprowadził do Królestwa swego. Syn Boży stąpił z nieba, aby łaknącym podać chleba, by cierpiącym życie osłodzić, by ze Stwórcą świat pogodzić. Składajmy Bogu chwałę przez życie nasze całe, za Jego hojne dary, gdyż bierzemy je bez miary. Zew do pracy. Śpieszmy się w pracy Chrystusa, niech ogień doświadczeń nas nie wzrusza. Idźmy śmiało do naszego Pana, łańcuchem prawdy wiążmy szatana. Głośmy wszyscy prawdę, znośmy pośmiewiska, aby zniszczyć niedobrego antychrysta. Idąc z Chrystusem, walczymy śmiało, bo wrogami naszymi to świat, szatan i ciało. Nie ufajmy żadnym człowieku, Chrystus jest z nami do skończenia wieku, bo On jedynie był wierny i stały, w słowie uczynku mąż doskonały. Gdy Chrystus zasiądzie na tronie, a ludność cała miłością zapłonie, ku swemu Zbawcy, Odkupicielowi, ziemia hołd odda swemu Królowi.
Panie Boże, Ojcze nasz, który mieszkasz w niebie, w tej popołudniowej godzinie chcemy jeszcze raz przybliżyć się wspólnie przed Twój święty tron, majestat, aby wyrazić wdzięczność i podziękowanie za to, że umożliwiłeś nam przybycie na to miejsce, że pobłogosławiłeś nasza podróż tutaj, że możemy wspólnie się zgromadzić, aby zastanawiać się nad Twoim słowem, abyśmy umieli wyciągać lekcje, abyśmy umieli lepiej postępować w naszym życiu. Spraw, aby to, co tutaj się dowiadujemy z Twojego słowa, aby sprawiło, że możemy lepiej postępować, aby przełożyć te nauki, które wyciągamy z Twojego słowa na nasze codzienne życie, w szkołach, w pracy, w różnych sytuacjach życiowych. Chcemy również w tej godzinie zwrócić się naszymi myślami, umysłami w Twoją stronę, ku górze, tam skąd pochodzi to prawdziwe odpocznienie. Chcemy wychwalać Twoje święte imię, oddać Ci należą chwałę, cześć za to przede wszystkim, że przygotowałeś piękny plan zbawienia dla wszystkich ludzi. Chcemy Cię przeprosić za wszystkie grzechy, upadki, które się dopuszczamy w naszym życiu. Prosimy Cię, abyś je przebaczył i przykrył zasługą Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Prosimy Cię również o to, aby Twoje Królestwo przyszło jak najszybciej na ziemię dla wszystkich ludzi. Wszystkie nasze prośby i dziękczynienia zwracamy ku Tobie w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
Spadłem z nieba. Trochę się poobijałem, trochę pozastanawiałem, ale coś z tym muszę zrobić, bo przecież spadłem z nieba. Do kogo pójdę? O czym powiem? Adresu nie znam. Mój nadawca mówił, że nie ma gdzie głowy schłonić. Co mam zrobić? Zajrzałem do środka, ale ciężko się przekopać. Świadectwo maturalne, podanie o pracę, wyciągi bankowe, projekty domu. Ile tu tego jest? A na końcu mała karteczka, że niewiele mi tu trzeba, żebym ludzi szukał. A ja nawet nie wiem, czy tylko spadłem, czy komuś spadłem z nieba. Była to parafraza wersetu napisanego przez świętego apostoła Pawła do braci w Koryncie. Wy jesteście listem Chrystusowym, wy jesteście listem napisanym w sercach naszych, znanym, czytanym przez wszystkich ludzi. Apostoł Paweł w tym wersecie, który tutaj mamy napisane, zwraca się do braci Koryntian w drugim swoim liście, drugi werset, trzeci rozdział i drugi werset i pisze do nich, że wy jesteście listem naszym. Listem apostoła są właśnie ci bracia. Lecz ten list nie jest napisany na kartce, nie jest napisany na jakimś papirusie. On jest napisany właśnie w sercu apostoła. Ale jaka jest najważniejsza czynność, na którą zwraca apostoł Paweł w tym liście, aby z nim się stała? Jaką zwraca największą uwagę? On pragnie, aby ten list był znany i czytany przez wszystkich ludzi. Czyli mówiąc wprost, aby Koryntianie byli słyszani i rozumieni przez innych. Przez wszystkich ludzi. Święty apostoł dalej pisze, że ten list, że ci bracia są listem Chrystusowym. Że jeśli poznaliście tą wspaniałą nadzieję, otrzymaliście dar łaski, wiecie o sprawach wyższych, o możliwości życia z Chrystusem w przyszłości, to idźcie i coś dajcie z siebie. Wyryjcie to na tablicach serc ludzkich. Czy jesteśmy listem Chrystusowym? Takie podstawowe pytanie. Czy jesteśmy listem Chrystusowym? Przypuszczam, że każdy, który tutaj siedzi, chórem powiedzielibyśmy tak. Ale jak to jest naprawdę? Jak to jest w praktyce? Cena wywoławcza tych skrzypiec wynosiła 1 dolar. Nikt nie kusił się do tego, żeby zapłacić choć tego 1 dolara. No i pierwsze, drugie licytowanie już miało nastąpić trzecie i z tyłu sali odzywa się głos staruszka i mówi: zatrzymajmy na chwilę tę licytację. Podszedł do pudła, podszedł do tych skrzypiec, wziął je do ręki, odkurzył szmatką kurz, który na nich był, naciągnął struny, nastroił ten instrument i zaczął grać. Zaczął na nich pięknie grać. Cena skrzypiec automatycznie zaczęła rosnąć. Licytujący nie wiedział, co się dzieje. W końcu zostaje sprzedane za 100 dolarów. Morał dla mnie z tej historii jest taki, że my wszyscy, jak tutaj siedzimy, jeśli w swoim życiu poznaliśmy Jezusa Chrystusa, jeśli otwaliśmy do Niego serce, On przyszedł i właśnie wziął nas jak taki stary przedmiot i zaczął stroić. On nas nastraja. To, że tutaj jesteśmy teraz, że mamy chęć przebywania tutaj w tym towarzystwie, to jest wyrażone w tym, że właśnie On nas nastroi. Jeśli zostaniemy nastrojeni, jeśli Pan Jezus zmieni nasze życie, to musimy grać. Nie możemy wziąć i tych skrzypiec odłożyć do pudełka nastrojonych, pięknie odświeżonych, ponieważ one muszą być słyszane. Te skrzypce, nasze serce musi być otwarte do innych. Ono musi pięknie grać. Jeśli nasza wartość się podwoiła, potroiła, czy dziesięciokrotnie zwiększyła, to musimy to pokazać na zewnątrz. Jeśli chcesz, jeśli ktokolwiek z nas chce, aby Pan Jezus przyszedł, i ponownie kiedyś nas dostroił ten instrument, bo on może się rozstroić, to musimy grać. Ale należy uważać, bo osobą, która stroi ten instrument, może być Pan Jezus, ale może być też ktoś inny. I żeby nie wpaść w te sidła, w niepowołane ręce, żeby nasz instrument, te nasze skrzypce nie wpadły w niepowołane ręce, musimy być bardzo czujni. Bo jeśli tak nie będzie, to co się z nami stanie?
Widziałam Panią po kolei, gdyż żyłam wśród ludzi mieszkających wokół ciemności. Była noc. Upadły apostoł, udziany w skórzaną kurtkę, z teczką w ręce. Wysiadł z samochodu o wygaszonych światłach u stóp Getsemani. I wyruszył ze strażą świątynną na połów niebiosów. Zbliżył się do Pana i złożył na jego policzku długi pocałunek. List męczeństwa. Wówczas z jego ust, jak z wypalonych lasów, uleciały ostatnie rajskie ptaki.
Zwracajmy uwagę na to, kto nas stroi. Proszę teraz Sławka. Jesteśmy listem apostolskim, tak mówią słowa tego wersetu, który widnieje. Tutaj. I jeżeli przeczytalibyśmy kolejny werset, to dowiemy się, że jesteśmy listem Chrystusowym. To zobowiązuje. Bycie listem Chrystusowym zobowiązuje. Listem jest czytany przez wszystkich ludzi. Każdy z nas, który się zdeklarował być chrześcijaninem, który postanowił w swoim życiu iść drogą, którą rozpoczął Pan Jezus, który dał wzór, staje się automatycznie listem Chrystusowym. I nie jest to forma pytająca, jest to stwierdzenie. Jest to stwierdzenie, które wymusza na nas odpowiednie zachowanie w naszym życiu. Ludzie patrząc na nas, oceniają nas. Obserwują, jak my zachowujemy się w szkole, obserwują, jak zachowujemy się w pracy, obserwują, jakimi jesteśmy sąsiadami. I to, jakie wrażenie na nich zrobimy, będzie decydowało, czy faktycznie jesteśmy listem Chrystusowym, czy będą kiedyś w przyszłości w dniu nawiedzenia swego, jak to Pismo Święte mówi, czy będą chwalić Boga za Jego mądrość, za Jego moc i sprawiedliwość i miłość, czy będą przeklinać, jak to w innym miejscu Słowo Boże nas uczy. Musimy być czujni, musimy brać pod uwagę, że patrzą na nas oczy naszych przyjaciół, naszych bliskich, naszych sąsiadów, być może naszych wrogów, i starajmy się, aby nasza postawa, aby nasze życie było dla nich wzorem. Aby te wartości, które Pan Jezus chciał poprzez nas przekazać innym ludziom, aby mocno zakorzeniły się w pamięci i kiedyś, kiedy zrozumieją te rzeczy, mogli właśnie chwalić Stwórcę. pieśń zaśpiewana właśnie przez tę trójkę, tematyczna. Jesteśmy listem Chrystusowym, jak mówią słowa tej pieśni. Ten czas, który tutaj chcemy spędzić, jest na potwierdzenie tego, że jesteśmy i chcemy być tym listem Chrystusowym. Ale list Chrystusowy, jak to jest w praktyce? Co to znaczy być listem Chrystusowym? Jak to wykonać tak naprawdę? Tak przyziemnie rozumując, w jaki sposób być tym listem Chrystusowym. Może ktoś na sali miałby jakieś rozwiązanie tego, jak być. Daniel, proszę.
Ja nie umiem powiedzieć dokładnie, co to jest być listem. Ale list to są też chyba słowa zapisane gdzieś na kartce, tak jak tutaj. I tak często się martwimy, czy będziemy potrafili znaleźć właściwe słowa. I bywają momenty, kiedy napełnieni jesteśmy czymś dobrym, kiedy przyjeżdżamy z miejsca, gdzie poczuliśmy się blisko Boga. I w towarzystwie ludzi, których spotykamy na co dzień, boimy się otworzyć usta, bo boimy się, czy znajdziemy słowa, żeby im opowiedzieć, aby stać się godnymi świadkami tego dobra, które przeżyliśmy. Ten werset o liście Chrystusowym mnie chyba już zawsze będzie się kojarzył tylko z jedną rzeczą w moim życiu. Mianowicie z tym, że kiedyś razem z Michałem prowadziliśmy audycję o nazwie Listy, właśnie Listy z Galilei. I właśnie w takiej sytuacji bywałem jako młody chłopak, który wydawało mi się, że takie zadanie mnie mocno przerasta, żeby gdzieś mówić coś do ludzi, kiedy człowiek jeszcze ani doświadczenia nie ma. Natomiast przez te 3,5 roku wiele się nauczyłem. Nie wiem, czy to w kimkolwiek zostało, czy w jakimkolwiek było to świadectwem, ale przez wiele rozmów, które człowiek odbywa, przez przemyślenia, przez wspólne czytanie Pisma Świętego, gdzieś do tego Pana Boga się zbliżałem, przez to, że się o nim mówi. I myślę, że potrzeba nam wszystkim odwagi, żeby nie bać się powiedzieć wśród naszych bliskich, wśród naszych znajomych i nawet w sytuacjach, które wydaje nam się, że nas przerastają. Trzeba otworzyć usta i powiedzieć. A Pan Bóg jest takim Bogiem, który uczynił z rybaków mówców i z poborców podatkowych uczynił oratorów. I w nasze usta też będzie potrafił wnieść dobre rzeczy, o ile będziemy chcieli dla Niego te usta otworzyć. I chciałbym Wam jeszcze zostawić fragment jednego utworu, który kiedyś użyliśmy w audycji i myślę, że dzisiaj on bardzo ładnie zabrzmi.
Kto nas chce swój świat jak list? Na długą drogę losu znany. Duży kawałek randki czysty dał nam, by został zapisany. A życie zapisuje już mnie. Nie jest nic wiecznym trudem, jednym drogą z drugi wiersze. Lub też określi coś niektórym. Nie jeden kryje swoje wnętrze. Nigdy nikomu się nie otwiera. Głęboko chowa się.
Bóg nas wybrał. Bóg nas wybrał jako swoje listy do ludzi. Złożył na nas obowiązek dawania przykładu, świadczenia przed ludźmi dobrego postępowania, pokazania innym Bożej drogi i Bożych śladów, świecenia jasnym blaskiem Bożej prawdy, dokonywania prostych ludzkich gestów, rozbudzania w ludziach miłości i nadziei i budowania twardych filarów wiary. Bycie Bożym listem to odpowiedzialne i trudne zadanie, ale ogromnym błogosławieństwem jest to, że Bóg wybrał właśnie nas.
Czytałem ten wiersz Marty, bo przede wszystkim jedna rzecz mi się rzuciła w oczy, że warto zwraca uwagę na to, że nie każdy może być listem.
Nie każdy może być listem i ci, którzy mają to błogosławieństwo, mają to błogosławieństwo, aby być tym listem, usłyszeli od dziadka, od rodzica z Boże te nadzieje. Pan Jezus wlał to w ich serce, to powinni to sprzedać, że to jest błogosławieństwo.
Bądź zawsze otwartym domem o niezaryglowanych drzwiach. Żadnych złych psów, których obecność zmusza do trzymania się na odległość. Twój charakterek, twoja duma, twój egoizm, twoja zazdrość, twoja ironia każą trzymać się na odległość od ciebie. Pamiętaj, że drugi człowiek może bać przybliżyć się do ciebie i uciekać przed kontaktem z tobą. Może powiedzieć: nie miałem odwagi, bałem się, że mnie pośle do diabła, że mnie wyśmieje, że mnie nie zrozumie. Żadnego czekania, które zwiększa niezdecydowanie. Bądź natychmiast do dyspozycji. Choćby to był tylko uścisk dłoni czy uśmiech na razie, jeśli nie masz czasu zaprosić na dłużej. Niekiedy jedna minuta uwagi i pełnej życzliwości wystarczy, aby tamten poczuł się przez ciebie przyjęty. Żadnych zbędnych mebli. Mieszkanie powinno być przestronne i do dyspozycji. Nie narzucaj swojego smaku, swoich myśli, swojego punktu widzenia. Żadnych drogich prezentów. Jeśli czegokolwiek użyczasz, cokolwiek by to było, dawaj darmo. Nie oczekuj rewanżu. Żadnych wiążących umów. Wchodzi się i wychodzi, jak kto chce, bez formalności i bez zobowiązań.
W jaki sposób być listem Chrystusowym. Iwonka przeczytała nam wiersz, w którym jest pokazana historia, w jaki sposób mamy budować swój dom. Każdy z nas będzie budował lub buduje już swój dom. W jaki sposób powinniśmy w tym domu być otwarci, w jaki sposób zwracać uwagę na innych. Jak ten dom powinien wychodzić na zewnątrz. I myślę, że każdy z nas ma gdzieś taki dom, taki prawdziwy dom, w którym czuje się dobrze, do którego mógł przyjść. Zawsze był dla niego otwarty. Ja też mam taki dom i miałem, jak byłem młodszy, taki dom. Na Dąbie czułem taki dom. Tam zawsze mogłem przyjść, zawsze mogłem porozmawiać i wiem, że ludzie tam mieszkający byli otwarci do mnie. Teraz Marcin przeczyta historię młodego człowieka, którego właśnie historia pokaże nam, w jaki sposób on starał się być listem Chrystusowym.
W jednym z najbardziej zniszczonych domów wschodniej dzielnicy Londynu, w ciemnym, nędznym pokoiku na strychu leżał Tomek, kaleka. Przebywał tu już ponad 2 lata, nikt się o niego nie troszczył i prawie wszyscy o nim zapomnieli. Kiedy był jeszcze bardzo młody, rodzice jego umarli i zostawili go pod opieką starej krewniaczki. Matka Tomka nauczyła go czytać i pisać. Nieraz w czasie mroźnych nocy, chcąc się trochę zagrzać, z wielkim trudem przychodził do sali, gdzie odbywały się zebrania. Zdrętwiały z zimna, z umęczonym ciałem, nie mógł zwrócić należytej uwagi na to, co słyszał w owe wieczory. Ale dzień po dniu, leżąc na swoim łóżku, zaczynał przypominać sobie to wszystko, co słyszał. Powstawało w nim wielkie pragnienie, aby dużo więcej wiedzieć o Bogu i posiadać własną Biblię. Wiedział o tym, że kaznodzieje całą swoją wiedzę czerpali z Pisma Świętego. I oto pewnego dnia zwrócił się po poradę do swojej opiekunki, Ta jednak wykpiła jego dobre zamiary i ze śmiechem rzekła, że Biblia nie wchodzi w zakres jej zajęć ani zainteresowań. I co takiemu chłopcu jak on po Biblii? Tak zatem jego zamiary spełzły nad niczym, ale pragnienie zdobycia Biblii w nim nie zagasło. Pewnego razu usłyszał kroki na skrzypiących schodach prowadzących do jego izdebki, a po chwili wpadł do niego bystry i hałaśliwy Janek, jedyny przyjaciel kaleki. Przyniosłem ci, Tomaszku, prezent, nowy, błyszczący szyling. Ale uważaj, nie wydaj go na niepotrzebnie, tylko wtedy, gdy zajdzie wielka potrzeba. O Janku, jakiś ty dobry, a ja właśnie w tej chwili jestem w wielkiej potrzebie. Ty jesteś w potrzebie? A czego potrzebujesz? Potrzebna mi jest Biblia. Nie gniewaj się, Janku, przyjacielu mój, odparł biedny kaleka. Ty wyjeżdżasz, a ja pozostanę tu i będę jeszcze bardziej osamotniony, dlatego tak bardzo pragnąłbym mieć przy sobie Biblię. Bardzo cię proszę, Janku, kup ją jeszcze dzisiaj, zanim zamknę sklep. Opiekunka moja nigdy z tego nie zrobi. Jeśli jej dam te pieniądze do ręki, to wyda na wódkę. Dobrze, przyjacielu, pójdę. Janek niezadowolony schodził po schodach dużo wolniej, aniżeli wspinał się. Wkrótce jednak wrócił, wielce uradowany, ze wspaniałą Biblią w ręku. Księgarz mówi, że mógłbym ci pozostawić najlepszego przyjaciela. Jak ta książka ci twierdzi, że twój szyling został dobrze wykorzystany. On powiada, będzie ona droższa dla ciebie, aniżeli 1000 funtów. Dlatego, że zawiera coś, o czym powinniśmy wiedzieć. Serce Tomka przepełnione było radością i wdzięcznością. Po gorliwym czytaniu Biblii w ciągu jednego miesiąca Tomek wiedział więcej, aniżeli wielu tych, którzy stwierdzili, że studiowali ją przez 20 lat. Poznał drogę zbawienia, jego nauczycielem był jedynie Duch Święty. Chłopiec dowiedział się również, że wypełnieniem woli Bożej jest to, aby pomagać innym poznać drogę zbawienia. Niedobrze jest schować te błogosławione prawdy tylko dla siebie, powiedział Tomek. Wiele się nad tym zastanawiał i rozmyślał, aż wreszcie zrozumiał, że może dla Pana swojego wykonać wspaniałą pracę. Łóżko jego stało przy oknie z niskim parapetem, w jakiś sposób zdobył ołówek i papier, na który przepisywał wersety z Pisma Świętego i wyrzucał je za okno na ulicę, adresując w ten sposób. Do przechodniów proszę, przeczytajcie. Tomek miał nadzieję, że tą drogą chociaż niektórzy będą mogli dowiedzieć się o Jezusie Chrystusie i Jego zbawieniu. Ta służba miłości wykonywana wiernie trwała kilka tygodni. I oto pewnego wieczoru Tomek usłyszał kroki na skrzypiących schodach. Do jego izdebki wszedł wysoki, przyzwoicie ubrany mężczyzna i usiadł na łóżku. Czy to ty jesteś tym chłopcem, który wyrzuca przed okno na ulicę kartki z wersetami z Pisma Świętego? Zapytał grzecznie. Tak, odpowiedział Tomek, cały rozpromieniony. A może pan słyszał, aby ktokolwiek jeden werset przyjął do serca? Wielu, bardzo wielu. Czy uwierzysz, gdy ci powiem, że wczoraj wieczorem ja podniosłem jeden werset i Bóg przez ten właśnie werset pobłogosławił moją duszę? Ja wierzę, że Pan Bóg przez swoje słowa wszystko może uczynić, pokornie odpowiedział chłopiec. Dlatego przyszedłem osobiście, aby ci podziękować, powiedział przybysz. Niech mi Pan nie dziękuje, ale Bogu. Ja tylko piszę, On błogosławi. O tak, jestem bardzo szczęśliwy. Zapominam o swojej chorobie, lecz nie będę się jeszcze więcej radował, gdy ujrzę go i powiem mu, że jak tylko go poznałem, dołożyłem wszelkich sił, aby mu służyć. Przypuszczam, że pan ma więcej możliwości służenia Chrystusowi, aniżeli ja. Ach, mój chłopcze, tak jest, ale ta możliwość zaniedbałem. Lecz teraz z Bożą pomocą zacznę wszystko od nowa. W domu zostawiłem chorego, umierającego synka. Musiałem przybyć do miasta w bardzo pilnej sprawie. Kiedy na pożegnanie go ucałowałem, powiedział do mnie: tatusiu, tak bardzo żałuję, że nic nie uczyniłem dla Jezusa. Tak mi jest ciężko stanąć przed Nim z pustymi rękoma. Słowa te prześladowały mnie przez cały dzień, a także i dzień następny aż do wieczora. I kiedy przeszedłem ulicą, twoja miła karteczka upadła mi na mój kapelusz, rozwinąłem ją i przeczytałem. Musimy wykonać sprawy, którym ją posłał, póki dzień jest nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Ewangelia Jana 9:4. Słowa te przyjąłem jako rozkaz z nieba. Byłem tak wzruszony, że musiałem wczoraj wieczorem paść na kolana i pomodlić się. Nie mogłem zasnąć tak długo, aż potrafiłem zaśpiewać pieśń. Krew Jezusa wszystkie moje grzechy zmyła, chwała Barankowi. Z nazwy jestem chrześcijanem już 22 lata. Kiedy stwierdziłem, kto te wersety wrzuca na ulicę i dlaczego to czyni, czułem się taki zastydzony i upokorzony, że postanowiłem udać się do domu i podjąć pracę dla Pana, któremu Ty tak wiernie służysz. Potem mężczyzna pożegnał się z chłopcem, zanim opuścił Londyn, zarządził, aby chłopca otoczono opieką, a potem z radosnym sercem wrócił do siebie do domu i rozpoczął nowe życie dla Jezusa. Najpierw wybudował na swojej ziemi dom modlitwy i głosił Ewangelię ludziom z tej samej wsi. Kiedy wyznał swój grzech niedbalstwa w stosunku do nich oraz odpowiedział im o swoim nawróceniu przez chłopca, kalekę i napisany przez niego werset, wielu zaczęło szukać Jezusa. Ta historia uczy nas, że nawet najbardziej złe warunki połączone z wielkimi cierpieniami, jakie przybywają naszym udziałem, nie powinny być przeszkodą w prowadzeniu życia oddanego Jezusowi. Tysiące nieszczęśliwych i umęczonych dusz oczekuje od nas, aby im okazać najmniejszy znak miłości, czy będziemy dalej szukać wygód, przyjemności i żyć tylko dla siebie, podczas gdy miliony dusz znajdujących się w mroku wołają o światło, giną w ciemności grzechu, gdy czasem wielu z nas, wyznawając imię Chrystusa, żyje życiem samolubnym, egoistycznym.
Pamiętaj, że Twoja twarz przeznaczona jest dla innych, że muszą na nią patrzeć, a to bardzo nieprzyjemne oglądać całymi dniami pochmurne i zniechęcone oblicze. Twoja twarz to coś więcej niż piękna fasada, niż szyld, niż wizytówka. Zrób coś dla Twojej twarzy, nie po to, aby cieszyć się w lustrze swoją pięknością, lecz ze względu na innych. Pielęgnacja twarzy wcale nie polega na tym, by smarować się kremem, regulować brwi, malować rzęsy i powieki. Pielęgnuj swoją twarz od wewnątrz, oczy napełnij radością i światłem. Na usta przywołuj uśmiech, ukaż radosną twarz.
Uda Ci się to, jeśli zatroszczysz się o ład. Ład w swoim sercu. Wymieć z niego to, co Cię złości i martwi, odczuć zrzędzenia i grymasy. Co ma wspólnego ten krem z Twoim szczęściem? Przestań rozpamiętywać codzienne zmartwienia i chodzić stale z posępną miną. Pokaż swoje najpiękniejsze oblicze, Twoją twarz promieniującą dobrocią i serdecznością, a wtedy nie będzie tak trudno Ciebie kochać.
Musimy się uśmiechać każdego dnia. Wtedy piękność, która jest w środku nas, będzie widoczna na zewnątrz. Proszę teraz, Marzena.
Zwiastuny Chcę być dla Ciebie Bożym listem, a Ty bądź dla mnie. Bóg pod Twój adres mnie tu przysłał, więc widać pragnie coś jedynego nam powiedzieć. Tobie przeze mnie, mnie przez Ciebie coś jedynego nam powiedzieć. Tobie przeze mnie, mnie przez Ciebie. Będziemy czytać może w trudzie, będziemy też w radości. Bóg rozszyfrować nam pomoże serc naszych wszystkie zawiłości. Uśmiech jak znaczek na kopercie rozjaśni nasze listy. Chcę być promiennym listonoszem, posłańcem wielkiej Bożej myśli. Chcę być dla Ciebie Bożym listem, a Ty bądź dla mnie. Bóg pod Twój adres mnie tu przysłał, więc widać pragnie coś jedynego nam powiedzieć. Tobie przeze mnie, mnie przez Ciebie coś jedynego nam powiedzieć. Tobie przeze Ciebie.
Nie zamartwiajmy się o tym, co być może nigdy się nie zdarzy. A nawet jeśli się zdarzy, to martwienie się nic nam nie pomoże. Policzmy najpierw nasze radości, zanim zaczniemy liczyć nasze troski. Wykrzesajmy z siebie taką wolę i ducha życzliwości. I jedno, i drugie, podobnie jak radość, są zaraźliwe. Z pewnością poprawią nasze samopoczucie. Szczodrze rozdawajmy uprzejmość, zrozumienie, tolerancję i przebaczenie. Dając coś innym, sami zbieramy obfite plony. Terapeutyczne korzyści, jakie przynoszą rozważania natury duchowej, są dalekosiężne. Stajemy się lepsi, jeśli często myślimy o sprawach duchowych. Nienawiść, złość, zazdrość, chęć zemsty i urazy są negatywny pył, który niszczy nasze życiowe organy. Negatywne uczucia zżerają nas od środka. W zamian za to rzucajmy w glebę nasiona miłości, przyjaźni, empatii i dobroduszności. Są tak wytrzymałe, że zakiełkują nawet w suchej białowej ziemi. Czas do czasu śmiejmy się z samym siebie. Ten, kto potrafi to robić, rzadko bywa w stanie wojny z samym sobą. Dlatego śmiejmy się, nawet jeśli nie mamy czasem na to ochoty. Nauczmy się dostrzegać i cenić piękno natury. Codziennie, każdego dnia dziękujmy Bogu za ten cenny dar, jakim jest życie. Szczera wdzięczność i niezadowolenie nigdy nie idą ze sobą w parze. Nie spodziewajmy się, że ktoś inny otworzy drzwi, za którymi czeka szczęście. Musimy zrobić to sami. Mamy klucz, więc włóżmy go do zamka i przekręćmy.
Człowiek szczęśliwy to ten, kto nosi w sobie Boga. To tylko wtedy szczęście można znaleźć w najmniejszym ziarenku pustynnego piasku. Czy możesz więc nazwać się szczęśliwym? Bo tylko On sprawia, że mamy siłę, aby naprawdę szukać sensu.
Bo tylko On sprawia, że mamy siłę, aby naprawdę kochać. Bo tylko On sprawia, że mamy siłę. Wystarczy, by na co dzień pamiętać, że Bóg włożył swoją miłość w Twoje ręce, jako klucz do raju.
Czy warto być listem Chrystusowym? Jakie mamy z tego owoce? Jaki mamy z tego przywilej? Co nam z tego, że jesteśmy listem Chrystusowym? Może radość z tej społeczności, może radość bycia z braćmi, z Bogiem. Piotrek.
To pytanie jest, muszę powiedzieć, dziwne, szczególnie w tym miejscu, bo równie dobrze można by było się spytać, czy warto mieć kochających rodziców? No warto. Z tych powodów, które tu wspomniał Tomek i z każdych innych, ale myślę, że list Chrystusowy to jest list Chrystusowy, nie anonim, tylko list Chrystusowy. A więc jest napisane, kto jest adresatem tego listu. Więc trzeba się czasem zawsze zdeklarować i powiedzieć, że jestem troszkę innym człowiekiem. Tomek prosił mnie, żebym opowiedział pewną historię. Historię, którą kiedyś opowiadałem, gdy byłem studentem społeczności młodzieżowej, gdy byłem opowiadałem, która wydawała mi się, że było to z mojej strony wielkie wyrzeczenie właśnie dla Chrystusa. Później okazało się, że nawet nie pamiętałem o tej historii. Kiedyś grałem w koszykówkę. Ponieważ mecze najczęściej były w niedzielę, musiałem w pewnym momencie wybrać, czy dalej prowadzić karierę w koszykówce, czy przychodzić na nabożeństwa. Wybrałem nabożeństwo. Wydawało mi się to wtedy wielkim poświęceniem. Dzisiaj, z perspektywy czasu, to się wydaje tak małą rzeczą, nieistotną rzeczą, że gdyby nie to, że Tomek zadzwonił do mnie i mówił, opowiedz tą historię, w pierwszym momencie nawet nie pamiętałem, co mam powiedzieć. Myślę, że chciałbym taką myśl zostawić Wam, szczególnie młodym, że wiele wyrzeczeń, które wydają się Wam ogromne w imię właśnie tego, że jesteśmy listem Chrystusowym, z perspektywy czasu okaże się, że były tak mało ważne i nieistotne, że nawet nie będziecie o nich pamiętać.
Moje kolejne lato. Czas konwencji, kursów kończy się. Co przyniósł mi ten czas? Podsumowanie tego lata plonu. Czy uszlachetniłam swój wewnętrzny dom? Ile zebrałam owoców pięknych i dojrzałych? A ile zginęło? Ile zniszczył grat? Jest owoc, który nie dojrzał, bo przedwcześnie spadł. Czy jestem lepsza, a może za bardzo podniosłem swoje ego. Trudno ocenić siebie samego, ale na pewno wiele mi brakuje. Wiem, że mogłam więcej, tak sumienie mi dyktuje. Tam mogłam pocieszyć, a tam się nie odezwać. Tu mogłam pomóc, a tu napomnienie dać.
Jednak mój kosz, chociaż niepełny, nie jest przecież pusty. Jest tam trochę miłości, szczyptę pokory, nie ma w nim rozpusty. A przecież to nie koniec, Żyję jeszcze. Jeszcze mogę tyle zrobić, tyle z siebie dać. Powinnam trochę więcej dawać, a nie tylko brać. Dbajmy o swoje owoce, dbajmy o ich rozwój. Niech nasz sad zakwitnie, niech wyda piękny plon, abyśmy kiedyś wspólnie razem zwiedzali nasz ojcowski dom.
Każdy mógłby brać, kiedy tylko chce.
uśmiechów zgromadziłabym mnóstwo i dużo błyszczących iskier w oczach. Rozpromieniona nimi twarz spodobałaby się każdemu. Słowa podzięki za wielką radość rozdawałabym za darmo. Radosne pieśni krążyłyby wokoło, aby w ponury dzień poprawić każdemu było. Mnóstwo dzieci zjawiłoby się mnóstwo, aby dostać się ze skarbu mojego. Na szczęście wesołość bywa zaraźliwa, a drobiazgu wystarczy dla każdego. Więc wszyscy spróbujcie się wyzbyć bolączek waszych i szeroko otwórzcie wieko skrzyń pełnej chwały, aby skutecznie rozjaśniać ciemne dni innych.
Oddajmy dziś wiecznemu Bogu cześć. Niech nasze serca wielbią Go, który On stworzył niebiosa. On utwierdził ziemi tron. Jego chwała całe niebo wypełnia wciąż. Jego wielkość na całej ziemi objawiona jest. Oto nasz Bóg, nasz jedyny Pan. Tymi słowami chciałem zakończyć oficjalnie to nasze spotkanie. Myślę, że w dniu dzisiejszym mieliśmy okazję wysłuchać wielu wspaniałych rad ze Słowa Bożego, wiele przemyśleń osób, do których mamy zaufanie, których prosiliśmy o to, aby przygotowali swoje myśli, aby przemówili do nas. Rozchodząc się teraz do domu, rozjeżdżając się, pozostaje nam tylko przemyśleć to, utrwalić to w naszych sercach, w naszych umysłach i w naszym życiu prowadzić w czyn. Myślę, że jest to bardzo trudne zadanie i myślę, że spotkamy się po raz kolejny na podobnym naszym spotkaniu tego rodzaju, albo na jakimkolwiek innym, w takim dużym gronie, to będziemy mogli przypomnieć sobie i zadać sobie pytanie, czy coś z tej konwencji młodzieżowej zostało nam w pamięci, czy coś udało nam się z tego wszystkiego, co usłyszeliśmy, wprowadzić w życie. Mam nadzieję, że tak będzie i że będziemy mogli odpowiedzieć na to pytanie twierdzące. Teraz